Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś jest pan Tomasz Talar, kierownik Delegatury Kaliskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry Państwu.
Może zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Czym się zajmuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ta delegatura w Kaliszu? Jakie podejmuje działania?
Tak jak z nazwy wynika, przede wszystkim są to działania ochronne i też z nazwy wynika, że skoro jest to delegatura w Kaliszu, to podlegają tejże instytucji zabytki zlokalizowane w Kaliszu i w okolicach Kalisza. Konkretnie jest to 6 pozostałych powiatów tworzących tą tak zwaną Wielkopolskę południowo-wschodnią, począwszy od powiatu krotoszyńskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kończąc na powiecie kępiński, który jest wysunięty najbardziej na południe.
Taki dosyć duży rozstrzał.
Jest to obszar dawnego województwa kaliskiego, oczywiście zmieniony po dokonaniu zmian administracyjnych w 1999 roku i utworzeniu nowych województw.
Pan jako kierownik tej delegatury kaliskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest w Poznaniu. Jest, tak najprościej mówiąc, konserwatorem zabytków, tak? Można tak powiedzieć? Tutaj. W Kaliszu?
Rzeczywiście używa się potocznie takiej nazwy konserwator zabytków.
Ale potocznie, tak?
Ale potocznie, aha, ponieważ konserwatorem zabytków jest tak naprawdę jest wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków, pani Jolanta Goszczyńska, i to jej przysługuje miano posługiwania się tym tytułem konserwatora zabytków. Natomiast rzeczywiście o większości urzędników zatrudnionych w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków mówi się tak potocznie konserwator zabytków. To może się mylić, ponieważ także o konserwatorach zabytków mówimy o osobach, które rzeczywiście zajmują się tą konserwacją zabytków w sposób już taki fizyczny. To znaczy rzeczywiście dokonują konserwacji tych zabytków manualnie poprzez dokonywanie czynności, czy to w pracowniach konserwatorskich, czy też bezpośrednio na obiektach. No ale każdy musi jakby zrozumieć to takie uogólnienie. No niestety to wynika jakby też z pewnych naleciałości tradycyjnych w momencie, jak utworzono Urząd Konserwatora Zabytków. Właśnie tak nazwano tę instytucję, ten organ. No i to przetrwało do dnia dzisiejszego.
Pan Tomasz dzisiaj nie bez powodu został zaproszony do naszego radia, ponieważ, drodzy, 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Dzień ten ustanowiony w 1983 roku. Panie Tomaszu, tak krótko, jaki jest cel właśnie tego dnia, takich obchodów, dla kogo jest skierowany? Z myślą o kim?
Przede wszystkim ten Dzień Ochrony Zabytków powstał z inicjatywy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, która począwszy od lat przedwojennych miała na celu jakby rozpowszechnienie wśród państw i przedstawicieli tych państw kwestii ogólnonarodowej ochrony zabytków i wypracowanie pewnych standardów, które będą obowiązywały w jak najszerszym zakresie geograficznym. To znaczy, żeby różne kultury, prawda, czy na różnych kontynentach podobnie podchodziły do kwestii ochrony zabytków. Tak więc ta Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, w skrócie nazywana ICOMOS-em, właśnie w 1983 roku powołała ten Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, żeby też przypominać o swoim istnieniu i o przede wszystkim roli państwa i różnych instytucji w ochronie tych dóbr kultury. Jest to przede wszystkim dzień skierowany do konserwatorów zabytków, tych, którzy zajmują się rzeczywiście tą konserwacją zabytków, do społeczników, którzy zajmują się rozpropagowaniem wiedzy o zabytkach, a także do, być może przede wszystkim, do właścicieli tychże zabytków, żeby też oddać im, skierować, powiedzmy, światło na rolę, jaką oni pełnią w ogólnym systemie przekazywania tego dziedzictwa kulturowego z pokolenia na pokolenie. Mhm.
Kalisz, nasze miasto, uważane za najstarsze w Polsce, powinno być jednym wielkim zabytkiem. Tak, takie pierwsze skojarzenie.
I w istocie można powiedzieć, że jest takim jednym wielkim zabytkiem. Otóż już w 1957 roku Kalisz jako miasto w swoich granicach administracyjnych został wpisany do rejestru zabytków. Głównie w pierwszym etapie jako pewne elementy dziedzictwa archeologicznego, które kryją się pod ziemią, ponieważ właśnie poszukiwano tego owego najstarszego miasta w Polsce, to znaczy reliktów tej osady, czy powiedzmy tych struktur takich osadniczych, które były na terenie miasta, a których do tej pory nie udało się znaleźć. Więc tak dla bezpieczeństwa wpisano Kalisz do rejestru zabytków, że a nuż przy okazji realizacji jakichś inwestycji związanych na przykład z budową wtedy tych osiedli wielorodzinnych, gdzieś natkniemy się pod ziemią na ślady tej Kalisy. Niestety no, nie udało się to do tej pory, ale w ślad za tym poszła ta ochrona konserwatorska Kalisza jako miasta, rozszerzona później także o tą strukturę nadziemną. Czyli to wszystko, co tworzyło miasto od powiedzmy okresu wczesnopiastowskiego, czyli od okresu X wieku i reliktów tego, które mamy na Kaliskim Zawodziu w postaci grodziska, aż po dokonania architektoniczne wieku XX przed II wojną światową.
Ale mało, panie Tomaszu, zostało z tych reliktów, jak pan powiedział, z tego pierwszego Kalisza, dawnego Kalisza.
No, ja bym powiedział, że jak na miasto tej wielkości, co Kalisz, to możemy się pochwalić, że chyba ja nie znam drugiego takiego przypadku, kiedy w ramach ścisłego dosyć centrum miasta mamy nagromadzenie struktur pewnych przestrzennych, które świadczą o funkcjonowaniu w tym miejscu miasta, początkowo przecież nie miasta takiego, jak je dzisiaj sobie wyobrażamy, tylko początkowo w formie grodziska, czyli pewnego elementu ufortyfikowanego, w którym na wzór plemienny żyli mieszkańcy, prawda, i to grodzisko było takim jakby elementem spajającym, z którego potem rozwijały się poszczególne osady, aż wreszcie przekształciło się w miasto, w takie to średniowieczne, to, które już możemy zaobserwować, przechodząc się, powiedzmy, Głównym Rynkiem, ulicą Zamkową, Śródmiejską.
Czy miasto Kalisz ma taką jakąś szczególną perłę, która go wyróżnia, że możemy powiedzieć, to jest tylko w Kaliszu, w żadnym innym mieście w Polsce?
Ja bym zwrócił przede wszystkim może uwagę na fakt odbudowy miasta po jego zniszczeniu w 1914 roku, a mianowicie takiego rodzaju odbudowy miasta po tak wielkim zniszczeniu nie ma drugiego w skali oczywiście Polski, ale także jest to wyjątek wśród miast ogólnoeuropejskich. To znaczy miasto zostało prawie że doszczętnie zniszczone w tym swoim takim śródmieściu ścisłym i musiało się podnosić z tych gruzów w pewnym określonym kierunku, który wyznaczył na, można powiedzieć, dekady sposób podejścia do właśnie odbudowy miast zniszczonych wskutek działań wojennych.
Co jeszcze, jeżeli chodzi o zabytki w Kaliszu, które są i z których możemy się poszczycić? Już zostawmy te wyjątkowe takie.
No na pewno bym też podkreślił fakt, że w ubiegłym roku wpisany do rejestru zabytków został kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka i można powiedzieć, że jest to jeden z najmłodszych zabytków w Polsce, ponieważ...
Nawet w Polsce,
ponieważ de facto budowa, takie oddanie tego budynku, zakończone jego konsekracją, dokonało się w 1994 roku, a więc no, niecałe 30 lat temu. Oczywiście ten kościół przechodził wiele etapów budowy, jego początki sięgają jeszcze lat 50. XX wieku, ale jest to obiekt wyjątkowy i cieszący się coraz większym uznaniem w środowisku architektów i historyków sztuki, nawet o randze, można powiedzieć, międzynarodowej. Natomiast z pozostałych obiektów zabytkowych, co do których nie mamy wątpliwości, że są to zabytki, ponieważ już na pierwszy rzut oka wiemy, że mamy do czynienia z jakimiś strukturami historycznymi, to oczywiście bym wyróżnił kaliskie świątynie poprzez najstarszy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, obecną katedrę, kościół zakonny ojców franciszkanów pod wezwaniem świętego Stanisława, czy także można powiedzieć, że protobarokowy, czyli bardzo wcześnie wprowadzający styl barokowy na ziemiach polskich, kościół pojezuicki, obecnie należący do parafii wojskowej.
Garnizonowy, tak, rzeczywiście. No i niedawno kościół ojców franciszkanów przechodził renowację i tam też zostało odkryte malowidło, tak, które też jest wyjątkowe.
Właśnie, no dobrze, że zwrócił pan mi na to uwagę, bo to też rzeczywiście jest zabytek wyjątkowej klasy. To znaczy jest to największy chyba w Polsce fresk przedstawiający postać świętego Krzysztofa o wysokości bodajże chyba 13 metrów.
Tak, jest dosyć duży. Tak, więc rzeczywiście robi wrażenie. Zresztą my mamy, panie Tomaszu, piękne kościoły. Możemy się poszczycić kościołami w Kaliszu.
Tak,
wszystkie,
tak.
Każdy z nich ma
swój odmienny jakby charakter, ma inny wystrój wnętrza i tutaj można prześledzić, jakby tak się dla historyka sztuki jest to prawdziwa przykład wszystkich stylów w historii sztuki europejskiej. Mm-hmm.
Te obiekty sakralne, a te świeckie?
Z obiektów świeckich
Już gorzej będzie?
Nie o to chodzi, że gorzej. One również są także cenne, ale nie są tak stare, bo obiektem takim najstarszym, powiedzmy, z obiektów nie będących świątyniami, to można wskazać takie charakterystyczne dla klasycyzmu, czyli przełomu XVIII i XIX wieku, obiekty reprezentacyjne o funkcjach użyteczności publicznej. Mhm. I tego typu przykłady takiej architektury klasycystycznej znajdziemy w przypadku gmachu sądu rejonowego w Kaliszu, w przypadku budynku starostwa powiatowego, a dawnego pałacu guberni kaliskiej, w postaci liceum imienia Adama Asnyka, dawniej szkoły. I wielu, wielu innych obiektów powstających w tym czasie, a mianowicie w okresie, kiedy Kalisz był najbardziej wysuniętym na zachód, dużym ośrodkiem miejskim w obrębie Królestwa Polskiego, no, będącym de facto pod władzą carów rosyjskich.
Mamy stuletnią kamienicę, która jest zabytkiem i tuż obok jest również stuletnia, która nie jest zabytkiem. Co o tym decyduje?
O tym decydują przede wszystkim procedury formalne, a mianowicie uznanie danej kamienicy za zabytek musi być poprzedzone właściwym postępowaniem administracyjnym, którego końcem jest wydanie decyzji o tym, że dany zabytek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a mianowicie takim podstawowym aktem prawnym w przypadku Polski jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mhm.
Czyli z takim, pozostańmy przy kamienicy, czyli taką stuletnią kamienicę bez niczego, bez żadnych konsekwencji można zburzyć, jak nie jest zabytkiem?
Niekoniecznie, ponieważ określenie zabytku jest dosyć pojemnym pojęciem. I to, że jeden zabytek jest wpisany do rejestru zabytków, to znaczy, że od tej pory obowiązują właściciela tego zabytku określone procedury związane między innymi z uzyskiwaniem pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie wszelkich działań. Natomiast to wcale nie oznacza, że budynek obok nie może mieć statusu zabytku, z tym, że jeszcze nie jest objęty tą formalną taką ochroną, ale w przypadku zagrożenia takiego obiektu, na przykład jego wyburzeniem, można wszcząć takie postępowanie i również wpisać go do rejestru zabytków.
Zabytki ruchome i nieruchome. jak rozumieć te dwa pojęcia? No nieruchome to znaczy te, które...
Które trudno jest przenieść. I takimi zabytkami
nieruchome... Przenieść.
Tak. Takimi zabytkami jest zazwyczaj to są po prostu budynki, to są obiekty architektoniczne, ale także na przykład stanowiska archeologiczne, między innymi o własnej formie krajobrazowej, jak na przykład grodziska czy kurhany. Po prostu ciężko je przemieszczać. Natomiast z zabytkami ruchomymi jest o tyle łatwiej, że są to obiekty dużo łatwiej poddające się przeniesieniu. I to zazwyczaj mówimy tutaj tak powszechnie o obrazach, rzeźbach, pewnych innych jakby obiektach, które, że tak powiem, których wielkość pozwala na ich przemieszczanie swobodne.
Zabytkiem też może być park, tak?
Tak, tak. To oczywiście jest to kategoria zabytku nieruchomego, no bo trudno przenosić całe parki, prawda, czy kilkusetletnie, czy stuletnie drzewa z jednego miejsca na drugie.
Ale stawek gdzieś nie, to już jako zabytek nie można traktować takiego miejsca.
No, można, jeżeli jest to na przykład specjalnie wykonany staw w ramach parku krajobrazowego, który poddał się pewnym koncepcjom architekta krajobrazu, to jak najbardziej jest to element zabytkowy i na przykład no, wtedy też ochronie podlega jego na przykład kształt i trudno jest na przykład wtedy zezwalać na jego takie dowolne na przykład powiększanie lub zmniejszanie.
Powiedzmy jeszcze o obowiązkach, bo no, są jakieś obowiązki, które mają osoby czy instytucje, które są właścicielami zabytków.
Są pewne obowiązki i przyznam, że jest ich trochę więcej, ale też są pewne przywileje. Przywilejem jest między innymi to, że można uzyskiwać dotacje z pieniędzy publicznych na prace podejmowane przy tych zabytkach i w bardzo wielu przypadkach jest to, można powiedzieć, jedyna możliwość do tego, żeby te obiekty ratować. W związku z powyższym wpisuje się takie obiekty do rejestru zabytków, żeby właśnie dzięki tym dotacjom z budżetu państwa można było wykonywać określone prace, które byłyby trudne do realizacji ze środków własnych właściciela.
To są przywileje, a obowiązki?
A obowiązki to jest między innymi cała sfera administracyjna związana z podejmowaniem określonych działań przy tych obiektach. Można powiedzieć, że poprzez wpis do rejestru zabytków z takim obiektem nie można zrobić wszystkiego, co by się chciało. Otóż o wszystkie rzeczy związane z jego przekształceniami, takimi jak na przykład remonty, przebudowy, rozbudowy, można je dokonywać tylko i wyłącznie za zgodą konserwatora zabytku.
Czyli bez tej zgody nie wymienimy drzwi, okien, nie przemalujemy też.
Zgadza się.
Właściwie nic nie zrobimy z zewnątrz.
To zależy, jaki jest zakres ochrony konserwatorskiej, bo zdarzają się takie obiekty, które na przykład zachowały bardzo dobrze bryłę i kształt zewnętrzny, pewien wystrój elewacji i tylko to jest objęte ochroną konserwatorską, natomiast wnętrze w międzyczasie zostało na tyle przekształcone, że utraciło pewne walory zabytkowe i wtedy, jeżeli ktoś chce wykonywać jakieś prace we wnętrzu związane na przykład z wymianą podłóg, czy remontem klatki schodowej, to nie musi się zwracać z wnioskiem o uzyskanie zgód konserwatora zabytków. Natomiast jeżeli chce na przykład wymienić pokrycie dachowe albo dokonać remontu elewacji, wówczas już takie zgody musi mieć.
Czyli ten właściciel, który będzie chciał przemalować na jakiś kolor swoją kamienicę, to też musi uzyskać zgodę, tak? Ktoś musi wyrazić zgodę na to.
Zgadza się.
Nawet jak mu się nie będzie podobał kolor, który zostanie zaproponowany, to też musi...
To jest troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ to nie jest tak, że to dany urzędnik decyduje o kolorze elewacji, tylko sam właściciel przychodzi z pewną propozycją i ona podlega ocenie konserwatorskiej. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład w obiekcie, który wiemy historycznie, że miał pewną kolorystykę, na przykład w odcieniach, powiedzmy, bieli i szarości. I on będzie chciał ją pomalować w takich jaskrawych kolorach, na przykład różu i zieleni. Wówczas nie możemy się zgodzić na dokonanie takiej zmiany i odpowiednio to argumentując, i to jest kwestia dalej właściciela, żeby on zmieniał swoje podejście do tego zamiaru pomalowania, że jeżeli chce faktycznie pomalować ten obiekt, to może to tylko zrobić w taki sposób, który będzie korespondował z charakterem tego obiektu.
Czy takie wpisanie na listę zabytków jakiejś kamienicy, jakiegoś obiektu, to wiąże się na pewno z wieloma formalnościami, ale też z jakimiś opłatami?
Nie, jeżeli postępowanie jest prowadzone z urzędu, jest to wtedy całkowicie bezkosztowne, ponieważ to urząd decyduje o tym, że coś trzeba chronić i jest to, leży to w interesie społecznym, żeby zapewnić taką ochronę danemu obiektowi, ponieważ zdaniem organu ochrony zabytków ten obiekt wymaga już podjęcia takich działań. Natomiast jeżeli jest to procedura wszczęta na wniosek właściciela, bo i takie się zdarzają, wówczas ta opłata skarbowa za wydanie takiej decyzji wynosi 10 zł.
I chcąc uzyskać właśnie wpisanie na listę zabytków, udajemy się do delegatury, tak, do państwa?
Tak, można też zrobić to w delegaturze, aczkolwiek w przypadku akurat wpisywania do rejestru zabytków jest to wyłączna kompetencja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego siedziba mieści się w Poznaniu, ale my możemy być takim pośrednikiem w ramach tej samej przecież instytucji.
Panie Tomaszu, pan jest historykiem, został pan odznaczony też złotą odznaką za opiekę nad zabytkami przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dlaczego tak ważna jest dla pana historia i zabytki?
Tu muszę sprostować, że jestem historykiem, ale historykiem sztuki konkretnie. Historyk to jest bardziej ogólna kategoria wiedzy i tutaj zazwyczaj się bada dokumenty i pewne źródła pisane. Natomiast w przypadku historii sztuki o pewnych, oczywiście ta wiedza historyczna jest także niezbędna, natomiast pewne wnioski wyciąga się z samej wiedzy o na przykład stylistyce budowli, elementach konstrukcji, elementach technik stosowanych w przypadku określonych zabytków. Czyli jest to taka węższa troszeczkę specjalizacja historyczna.
Dlaczego tak ważne są zabytki? Dlaczego warto je znać i warto je popularyzować? A szczególnie te swoje zabytki, tak? No tutaj to przysłowie cudze chwalicie, swego nie znacie.
Ja myślę, że jest to ważne ze względu na pewną tożsamość, którą w sobie nosimy i pewną bliskość tak zwanych małych ojczyzn. To znaczy, że oczywiście, że znamy w skali polskiej te narodowe zabytki, takie jak powiedzmy zamek na Wawelu, czy zamek w Malborku, albo takie, że tak powiem, najstarsze kościoły w Polsce, powiedzmy jak katedra w Gnieźnie, czy katedra w Poznaniu. Natomiast przede wszystkim musimy się nauczyć dostrzegać tą historię w ramach miejsca, w którym tak naprawdę spędzamy najwięcej czasu, czyli w miejscu naszego zamieszkania, czasami pracy, i odkrywać i doceniać właśnie te obiekty, ponieważ być może nie mają one swojej aż tak wielkiej rangi w kategorii ogólnonarodowej, natomiast mają znaczenie dla nas, ponieważ pokazują to nasze jakby lokalne dziedzictwo architektoniczne, kulturowe, które jest nam najbliższe, po prostu nas otacza. I ta znajomość tych obiektów powoduje to, że jesteśmy w stanie się jakoś tam odnaleźć w tych dziejach poprzednich pokoleń, które dla nas właśnie pozostawiły te obiekty, żebyśmy my także mogli obcować, doceniać ich czasami piękno, czasami pewne takie niematerialne doznania związane z tym, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak na przykład funkcjonował świat 100 lat temu, albo 200, albo nawet 700 lat temu.
Czy jeszcze coś chciałby pan dodać do tej naszej dzisiejszej rozmowy, jakoś ją podsumować, zamknąć?
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim przyjąłem to zaproszenie, żeby właśnie podzielić się z Państwem tym właśnie ostatnim spostrzeżeniem, że powinniśmy się nauczyć doceniać to dziedzictwo, które jest nam najbliższe i którego doświadczamy niemal codziennie, właśnie poruszając się czy to po mieście, czy to po danej miejscowości, bo tylko w ten sposób, doceniając te czasami drobne i z punktu widzenia takiej kategorii ogólnonarodowej, być może nieznaczące rzeczy, jesteśmy w stanie budować jakby swoją tożsamość i przede wszystkim nauczyć się przekazywać te elementy, które nam wydają się cenne, kolejnym pokoleniom, tak jak one zostały przekazane nam przez poprzednie pokolenia.
Pan Tomasz Talar, kierownik Delegatury Kaliskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.